Mógłby pan wziąć do ręki te dwa przedmioty, czyli pana książkę i drugi przedmiot to?
No wziąłem. Wziąłem i cegła jest cięższa od mojej książki.
Też cegły?
Też cegły, ale pierwotnie ta książka miała mieć około 1000 stron. Wypadło w takim razie 350 stron, więc wtedy może by była cięższa od cegły.
Ale to jest, przyzna pan, prawdziwy monument jednak, te 650 stron.
Nie wiem, jest dużo obrazków, druk dosyć duży. Myśli pan, że tam są jakieś niepotrzebne rzeczy?
Nie. Uważam, że to mogłoby się spokojnie rozrosnąć do 1000 stron i mogłaby być to większa cegła niż ta, która jest fundamentem domu.
No być może, ale to i tak dużo. Pewien dziennikarz z prasy, jak ta prasa się nazywa, Do Rzeczy, napisał, że bardzo wiele niepotrzebnych rzeczy tutaj jest. On sobie nie życzy dowiadywać tych niepotrzebnych rzeczy się. Niektórzy uważają, że ta książka powinna mieć ze 20 stron i składać się wyłącznie ze zdjęć i mojej biografii i tyle. No. Nikogo tak naprawdę nie interesuje to, co ja mam do powiedzenia. Wszyscy mają swoje historie.
Pana książka i ta cegła mają kanty, są ciężkie. Można też kogoś zranić. Myśli pan, że ktoś już poczuł się zraniony pana autobiografią?
Okazuje się, czego nie przewidziałem, najbardziej zranieni są ci, których tutaj nie ma.
Że ich pan nie wymienił?
Tak. Koleżanka mówi, kurde, znamy się 30 lat, tyle razem przeżyliśmy, a nic o mnie nie ma. Kolega mówi, ale przecież wpłynąłem znacząco na twoją twórczość i życie i ani słowa o mnie nie ma. I raczej ci, którzy zostali pominięci, są obrażeni. Ci, o których piszę źle, po prostu się nie odzywają, no, przestali się odzywać. A to może dobry skutek ta książka wywołała, bo gdyby jej nie było, to by się nadal odzywali i nie wiedzieliby, co o nich myślę.
Myśli pan, że ci ludzie, o których pan nie wspomina w tej książce, gdyby napisał pan o nich nieprzychylnie, woleliby właśnie, żeby chociaż było nieprzychylnie, ale żeby było?
Tak. Człowiek lubi, jak się o nim mówi. No.
Nawet źle?
Nawet źle, bo przynajmniej wie, że istnieje, a taki pominięty jest troszeczkę zdezorientowany, zakłopotany. Jak to? Byłem w jego życiu, byłam w jego życiu i nie mam ich. O ilu kobietach nie napisałem w tej książce, na przykład. No ale z drugiej strony, książka w założeniu miała być o muzyce i literaturze. A z wieloma ludźmi stykałem się nie ze względu na muzykę i na literaturę, tylko ze względów towarzyskich, ze względów przypadku, ze względów jakichś innych, więc nie ma nic o nich. No, podejrzewam, że na łożu śmierci podyktuję prześlicznej sekretarce prawdziwą autobiografię, jeśli będzie na tyle cierpliwa, żeby tego wysłuchać i to spisać.
Okazuje się, że tą książką, czy też innymi, mogą ludzie poczuć się zranieni. A pana zdaniem poezja też jest do ranienia?
No, jeśli poezja nie rani, to nie jest potrzebna. Może łagodzić rany i może ranić. Ale zawsze z jakimiś ranami musi mieć związek i styczność. Poezja, która gładzi, poezja, która łaskocze leciutko, być może dla jakichś tam środowisk jest potrzebna, ale nie dla mojego.
A pan, będąc zranionym, czując się czasami zranionym, pisze też poezję?
Im bardziej jestem zraniony, tym więcej piszę, tym mocniej piszę. W momentach, kiedy jest mi dobrze, względnie dobrze, piszę mało, bo zajmuję się tym, że jest mi dobrze, a nie zajmuję się pisaniem wtedy. Są takie okresy stagnacji, kiedy wszystko się zgadza, kiedy nic mnie nie boli, nikt mnie nie denerwuje i wtedy nie piszę tak naprawdę.
A czytelnicy też są do ranienia?
Czytelnicy są do ranienia? Nie. Czytelnik, spotykam czytelników. Każdy czytelnik jest inny. To jest jakaś taka grupa społeczna, która się bardzo między sobą różni. Krytycy są identyczni, krytycy to jednostajne plemię, natomiast czytelnicy są bardzo różni. Czytelnicy w książkach szukają zupełnie różnych rzeczy. Nie mogę powiedzieć, kto jest prawdziwym czytelnikiem, bo nie ma takiego wzorca ludzkiego. Nie wiem, na czym polega czytelnik. Czytelnicy są bardzo różni. Pisząc, muszę się liczyć z czytelnikiem. Mówiąc w tej książce, odpowiadając na pytania, muszę wiedzieć, że istnieje czytelnik, ale czasami się o czytelniku zapomina i czasami się istnieje gdzieś daleko od czytelnika. Czasami jak się człowiek rozpędzi, to nie ma świadomości, że jest to literatura, że jest to coś, z czego ktoś ma się czegoś nauczyć, wzruszyć się czy zasmucić. Czasami się o tym zapomina. Prawdziwy czytelnik to nie jest ten, który przychodzi i prosi o autograf i robi sobie tego selfika z autorem. Prawdziwy czytelnik istnieje gdzieś tam w jakimś mieście, czy w jakimś miasteczku, czy w jakiejś zapadłej wsi i czyta książki. Czytelnik nie potrzebuje kontaktu z autorem tak naprawdę i właściwie powinien unikać kontaktu z autorem. Wielokrotnie czytelnicy poznawszy mnie są zawiedzeni, że nie jestem taki, jak sobie wyobrażali.
Zniechęca pan do przychodzenia na spotkania autorskie z pana?
Nie, zniechęcam do bezpośredniego kontaktu ze mną, bo to nic wam, drodzy czytelnicy, nie da.
I tutaj dowód na to z pana książki, z autobiografii, bo ukuł pan termin fryzjerski jazz i na jednym z koncertów mówi pan tak o tym koncercie. Było widać, że publiczność jest urażona tą piosenką. Jest to otwarta kompozycja i na scenie wymyślam nowe teksty. Wtedy dopowiadam możdżerski jazz, mazolewski jazz. Widać było, że na widowni jest wielu fanów Mazolewskiego i Możdżera. Zraniłem ich uczucia. To dobrze. Niech się nie czują bezpiecznie. Chodzi o to, żeby odbiorca, czytelnik nie czuł się bezpiecznie?
No najgorszą publicznością jest ta publiczność, która się błogo uśmiecha i pstryka palcami. Akceptacja to akceptacja, natomiast to, co robię, nie jest po to, żeby głaskać. To, co robię, jest po to, żeby drażnić, budzić taką refleksję jakąś, ale taką refleksję wynikającą ze starcia. No takie jest moje zadanie i zawsze takie było.
Potrzebuje pan sparing partnera, pan
tak
mówi.
Tak jest. Tylko boks zbliża ludzi, jak powiedział jeden kolega.
A nie obawia się pan, że ktoś tak mocno dotknięty tym, co pan mówi na przykład ze sceny albo jakimś wierszem, że na przykład przyjdzie na koncert i rzuci jajkiem?
No, to jeśli jajkiem, to...
Może taką cegłą?
No właśnie. Jajko nie jest aż tak groźne jak cegła. Wiadomo, ale to John Lennon doznał wyraziście takich reakcji właśnie od słuchacza.
Ostatecznych.
No istnieje takie zagrożenie, no ale sztuka to jest zagrożenie. Sztuka nie jest po to. Znaczy to, co ja robię, nie jest po to, żebym ja sprawiał przyjemność i żeby mi sprawiano przyjemność. Jest to zupełnie inne powołanie moje jest już.
Ale czuł pan kiedykolwiek zagrożenie ze strony odbiorcy pana twórczości?
Wielokrotnie.
W jaki sposób?
Pominąwszy tych wszystkich psychopatów, z którymi się przez wiele lat spotykałem.
Gruppis, psychofanki?
No, kobiety są groźne, mężczyźni są groźni. To nie jest tak, że to jakaś płeć dominuje. Zarówno mężczyźni, jak i kobieci są groźni czasami. Zdarza się, że jakiś nieudany poeta albo jakaś rozhisteryzowana poetka wolałaby, żebym nie żył, bo czuję, że zajmuję ich miejsce właśnie, które im jest obiecane. Zdarza się, że drażnię osoby, które mają jakiś tam system wartości, ja go nie wyznaję, lewicowy albo prawicowy, albo jakiś tam
liberalny. Bo krytyka leci ze wszystkich stron.
Tak. Nie ma żadnej partii ani żadnej religii, która by mnie akceptowała. Ale to dobrze, bo gdybym... To jest straszne niebezpieczeństwo, jeśli artysta zostaje zaakceptowany na przykład przez jakąś religię albo jakąś partię i wtedy jest na usługach tej religii i tej partii i wtedy on się trochę czuje bezpiecznie i ta partia ma jakiegoś artystę albo ta religia ma jakiegoś artystę i to jest takie rączkę myje i to zmierza donikąd właściwie. Nie, jakieś mam takie... Może naiwne wyobrażenie artysty, że stoi okoniem wszystkim po prostu. I wszystkich drażni i nikogo nie jest w stanie zadowolić. Bo nie o to chodzi, żeby zadowalać. No. Już. Wiem, że jest mnóstwo takich artystów, którzy właśnie dążą do tego, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani, ale ja taki nie jestem. I w tej piosence o fryzjerskim jazzie właśnie w tekście jest właśnie o takim artyście, który po prostu spełnia oczekiwania, który może trochę cierpi z tego powodu. A to taki lament jest kogoś, kto oddaje się komercji, spełnia oczekiwania, istnieje w bardzo wygodnej sytuacji i on trochę lamentuje w tym momencie, że właściwie chciałby czegoś innego, a robi to i co wieczór to musi robić, ale się nie wyrwie z tego kręgu straszliwego.
No ale wyobraźmy sobie, wychodzi pan na scenę na przykład tutaj w Zmianie Klimatu, jest kilkasetek ludzi, no i pierwszy impuls i potem jak to się rozwija. Woli pan, kiedy publiczność jest przyjaźnie nastawiona, czy jednak taka, o której myśli pan, że za chwilę zacznie rzucać obelgi?
No niestety muszę wyznać, że wolę tę, która za chwilę zacznie rzucać obelgi. Przyjaźnie nastawiona, owszem, gra się często dla takiej publiczności. Siedzą jakieś osoby z przymkniętymi oczami, kiwają głowami, czuje się akceptację, ale wtedy koncert jest gorszy. Jak jest jakieś napięcie, jak jest przynajmniej jeden pijany, ohydny osobnik, który wrzeszczy rzeczy nieprzyjemne w stronę artystów, to od razu robi się właśnie ciekawie. A jestem za ciekawymi koncertami. Ja też coś muszę wynosić z koncertów, a nie tak, że daję z siebie wszystko, a tutaj siedzi jakiś taki akceptujący monolit. To nie chcę tego.
I często pan podejmuje dialog z tymi osobami, które rzucają inwektywy, zaczepiają, mimo że czasami mam wrażenie, te osoby posługują się absurdalnymi argumentami, rzucają właściwie jakieś słowa nie do rzeczy.
No ale nad każdym warto się pochylić, z każdym warto rozmawiać i już.
Mówi pan, zaczepia pan, bo coś może wydawać się interesujące zarazem, tak? To też chodzi o to, żeby poprzez zaczepienie coś poznać?
To zawsze jest przygoda. No. To jest zawsze przygoda. Moje życie w sumie było dosyć awanturnicze. A jeszcze się nie kończy moje życie. Jeszcze kilka awantur chciałbym w życiu przeżyć. Nie jestem jakimś tam wojownikiem. Ten rodzaj adrenaliny to jest coś, czego potrzebuję. No. Są takie miesiące, kiedy siedzę w domu, gotuję obiady, czekam, aż dziewczyna wróci z pracy, wychodzę z psem i potwornie czegoś mi brakuje. Owszem, mogę się pokłócić z dziewczyną, ale to na dłuższą metę jest niepotrzebne. No. Wolę walczyć ze światem niż z najbliższymi osobami.
Ale mam wrażenie, że czasami w pana zaczepianiu kogoś jest jednak sporo argumentów nie zawsze ad rem, a też i ad personam. Tutaj mówimy o tym fryzjerskim jazzie, mazolewskim jazzie, możdżerskim jazzie, czy na przykład to, że pan mówi o Maleńczuku, mimo tego, że docenia pan jego twórczość początkową jako grajka ulicznego, to mówi też pan, że dzisiaj to przede wszystkim jest bardzo duże maleńczukowe ego.
Strasznie dużo inwektyw a propos Maleńczuka wypadło z tej książki i to nie odrzuciła tego redakcja, tylko sam to wykreśliłem, bo nagle się zorientowałem, że przez powiedzmy tam 6 czy 8 stron mówię złe rzeczy o Maleńczuku i pomyślałem, że nie jest ten artysta aż takim złem, żeby mu poświęcać 8 stron pełnych obelg. Wypadła bardzo smaczna historia, ale to nie, też jej nie opowiem. W każdym razie, no niestety z Maleńczukiem mam ten problem, że jest to głos mojego pokolenia, mój rocznik, bardzo ciekawa osobowość, bardzo utalentowany człowiek, strasznie lubię jego teksty, strasznie lubię jego wrażliwość muzyczną, tylko w pewnym momencie wymyślił sobie takiego Maleńczuka, którego taki Świetlicki, jakiego ja sobie wymyśliłem, nie ma prawa akceptować, no. Już, o ile młody Maleńczuk przez jakiś czas, Maleńczuk w średnim wieku głosił hasła takie artystyczno-niezależnościowo, drapieżne takie rzeczy głosił i nagle znalazł się po drugiej stronie.
Po stronie Babilonu?
No, wprawdzie nie jest typowym przedstawicielem tego Babilonu, ale chętnie by wlazł Babilonowi w dupę i koniec. No. I czerpie z tego jakieś profity i właściwie wszystko, co teraz robi, wszystkie jego takie posunięcia, to czysta komercja jest. I to na tej zasadzie, że odmieniec nagle wchodzi na salony i jest tam przez te salony akceptowany, ja tego nie akceptuję.
Ale wracając, dużo jednak tych argumentów ad personam, niekoniecznie ad rem.
czyli...
No, takich dotyczących bezpośrednio ludzi, a niekoniecznie rzeczy, niekoniecznie tekstów, niekoniecznie poezji, piosenek, czyli wytworów tychże ludzi.
No ale to się trochę łączy. Nie wiem, czy jest w tej książce, bo nie czytałem ostatecznej, znaczy czytałem ostateczną wersję, ale już myli mi się to, co wypadło, to, że się na przykład czepiam grabarza ze strachu.
Tak.
Ale tam pewnie też coś wypadło. Bo o ile właśnie, to jest coś dziwnego, że jak człowiek jest młody, to może nie ma tyle doświadczenia, ale ma jakieś takie naiwne, ale jednocześnie żarliwe i szczere przekonania co do pewnych wartości. A później życie go jakoś tak ustawia, że nagle okazuje się, że to wszystko, co głosił wcześniej, staje się kompletnie odwrotne. Weźmy takiego Kukiza. On przecież śpiewał taką piosenkę, nie pamiętam jak to się nazywało, ale było o odrzucaniu broni, odrzucaniu bagnetu. Tam wyjdę stąd, rzucę bagnet, rzucę broń i tak dalej. Taka pacyfistyczna piosenka. A później w Sejmie słyszę, że Kukiz jest za tym, żeby każdy posiadał broń. To znaczy... Jest coś takiego, że szczera, żarliwa, naiwna młodzieńczość nagle się kończy i nagle pojawiają się realia. W moim życiu się tak zrobiło, że nadal jestem za tymi punkowymi, młodzieńczymi ideałami. Jakoś się to mnie trzyma. Może jest to jakieś naiwne nadal. To jest jednakowoż i no muszę się czepiać tych ludzi, bo widzę, że zdradzili. No. Może są mądrzy. Może są mądrzy, ale umrą z tą mądrością, ale zostaną po nich ich młodzieńcze dokonania, nie zostanie po nich ta mądrość. Jestem jednakowoż za naiwną wrażliwością artystyczną, a nie za mądrością czymś takim niefajnym. Mądrość się wiąże z czymś takim nieciekawym artystycznie.
A co pana zdaniem trzeba robić, żeby nie zdradzić tych ideałów po okresie młodzieńczym? Bo to jest trudne, jak pokazują biografie.
Tak, albo umrzeć młodo, albo... No jedyne wyjście umrzeć młodo, gdyby Maleńczuk umarł młodo, byłby teraz legendą. Gdyby Kukiz umarł młodo, byłby prawie legendą. Wszyscy w pewnym momencie zdradzają, a ja żyję długo. Pewnie parę razy zdradziłem, ale jednak jakąś taką wierność do tego, co głosiłem już jako debiutant. Właściwie moje następne książki myślowo są rozwinięciem pierwszej. Nie dostrzegam jakichś większych zdrad w mojej drodze twórczej tak naprawdę. A co trzeba zrobić, żeby... A trzeba się uprzeć. Ja jestem potwornie uparty. Urodziłem się pod znakiem koziorożca i koziorożce właśnie tym się wyróżniają, że są szalenie uparte i konsekwentne. Czułbym się źle, gdybym nagle zaczął współpracować z Babilonem.
Też jestem koziorożcem akurat?
No widzisz pan, to wszystkiego najlepszego.
Mówi pan o zdradzie, ale coraz częściej zdradza pan świetliki.
To świetliki to stara żona. On się kocha, z którą się ma wspomnienia, siada się czasem i przegląda album ze zdjęciami z młodości. To jest stara żona, którą się szanuje, ale w pewnym momencie, jak się pojawiają młode, urocze, wrażliwe dziewczyny, to jest flirtowanie. Z zespołem Zgniłość flirtuję. Mam świadomość, że chłopcy są zdolnymi, młodymi muzykami i to, że związali się ze starym dziadem wokalistą, to wcale nie powoduje tego, że nie mają swoich planów, że równie dobrze, gdybym zachorował, nie przyjechał, to by tutaj zagrali koncert po prostu. Byłby to bardzo dobry koncert, bez wokalu. Każdy z nich ma swoje pomysły na przyszłość, każdy z nich gdzieś gra, nie jest związany tylko ze mną, każdy z nich jest u progu kariery muzycznej. A ze świetlikami jest tak, że w momencie, kiedy ja powiem, nie wykonuję już żadnej piosenki z wami, to zespół się rozleci. Chyba, że wezmą kogoś, kto będzie mnie imitował, ale to już będzie tak jak Dorsi bez Morrisona i tak dalej.
Zatem nazwa wzięła jednak od pana nazwiska.
Ale to mogą zmienić nazwy, ale chodzi o to, że za bardzo ze świetlikami jestem związany. A ze Zgniłością jestem związany na tej zasadzie, że mają wokal. Ale równie dobrze mogliby mieć jakikolwiek inny wokal. Nie ja dyktuję ideologię zespołu. To raczej klawiszowiec jest liderem i on to wszystko kontroluje. Tak samo jest z innymi zespołami. Chodzi o to, że to są niezależne młode kochanki, a Świetliki to stara, wymagająca żona, która beze mnie sobie nie poradzi. A nawet jak od niej odejdę, to będę musiał jej płacić alimenty. Młodym chłopcom nie będę musiał płacić alimentów.
I to, że pan flirtuje z tymi innymi zespołami, to patrząc z pana perspektywy, to też chodzi o to, żeby ocalić tę młodość, rozumiem, tak?
No, o, przyszły. To przyszedł właśnie lider zespołu z Miłości i niestety przywiózł saksofonistę, który nie jest saksofonistą, jest pisarzem, karateką i antropologiem kultury, Mariuszem Czubajem, który niestety koniecznie chce z nami grać, już drugi raz to zrobi. To będzie najgorszy moment koncertu, ale najśmieszniejszy.
Wracając, pan flirtuje z tymi zespołami po to, żeby ocalić w sobie tę młodość, o której pan mówi?
No to mi sprawia wielką przyjemność. Tak jak staremu, zużytemu mężczyźnie dużą przyjemność sprawia spotykanie młodej dziewczyny. Niekoniecznie całowanie się z nią, ale patrzenie na nią, uczestniczenie w jakiś sposób w jej życiu. Ja z przyjemnością. Są momenty, kiedy chłopcy ze Zgniłości grają na scenie, a ja sobie odchodzę od tej sceny, bo oni potrafią grać beze mnie i godzinę. Siadam sobie i sobie słucham, jak grają. Czuję, że mnie nie potrzebują, oni są tą muzyką. Ze Świetlikami to jest tak, że jak pominę jakąś linijkę tekstu, to chłopcy już są wkurzeni, ale ja tutaj mogę nie wykonywać jakiegoś numeru, mogę sobie pójść, mogę się przejść po mieście, wrócić, dalej będą grali i dalej będzie ta muzyka istniała. To jest bardzo niezobowiązujący związek. To jest dobre, bo takie ciągłe czucie odpowiedzialności męczy w pewnym momencie. Koncerty właśnie z młodymi jazzmenami to nie jest dla mnie coś, że jestem odpowiedzialny za to, co się dzieje. Ze Świetlikami jednak tak jest. Jak upiję się przed koncertem, to od razu czuję dyskomfort. Tutaj mogę pić ile chcę, mogę mówić zupełnie inne rzeczy. Ze Świetlikami też jest tak, że oni mają pewne poglądy polityczne, mają pewne wartości, które wyznają. Jak ja powiem coś, co ich zaboli, to są obrażeni i od razu już zaczynają się problemy. Tutaj mogę z młodymi jazzmenami jest tak, że ich moje poglądy i moje teksty średnio obchodzą.
Wracając do konfrontacji, do tych wszystkich napięć, trudności, które jak rozumiem są, mówiąc szerzej, podstawową materią dla sztuki, ale tak myślę sobie, mówi pan nieraz, że jest pan nieśmiały i zarazem konfrontacyjny.
Tak, no taką mam cechę. Nie wiem, skąd to wziąłem, ale gdybym nie wymyślił tego, że występuję na scenie, to bym sobie nie radził w życiu tak naprawdę. Gdybym nie stanął któregoś dnia przy mikrofonie, to bym nie przełamał swojej nieśmiałości, to bym sobie nie radził w życiu, to bym źle skończył tak naprawdę. Jako nastolatek miałem problemy z pójściem do sklepu i proszeniem o bułeczkę po prostu, bo wydawało mi się to bardzo trudnym zadaniem. Byłem strasznie nieśmiały. I ta nieśmiałość jakoś tam we mnie drzemie, ale z drugiej strony staję na scenie, stoję przy mikrofonie, światła na mnie padają. Przez moment czuję się jakimś namiestnikiem Pana Boga. Mówię do ludzi, ludzie słyszą, widzę, że reagują. Istnieję właśnie w takim rozdźwięku nieśmiałości i takiego rządu dusz stojącego przede mną. W ten sposób funkcjonuję.
Ale mam wrażenie, że jednak ludzie w większości, jeśli są nieśmiali, to tę nieśmiałość próbują obłaskawiać na przykład komplementowaniem rzeczywistości.
No, ja mam odwrotnie. Ja chyba wszystko mam odwrotnie.
Pamiętam, kiedyś w Białymstoku zaczynali państwo grać i miał pan zaczynać melorecytować Henryka Kwiatka. I kiedy publiczność tak poderwała się, już chciała być może sama też ten tekst razem z panem wypowiadać, to powiedział pan, o, publiczność żywiołowo reaguje, nie gramy tego utworu.
No.
To jest Świetlicki.
Na tym polegam właśnie. Jestem złośliwy, ale i czuły zaraz.
Ale czy poprzez te konfrontacje nie skazuje się pan trochę na samotność?
Jakoś sobie z tym radzę. Tutaj puentą tej książki jest rodzaj samotności polegający na tym, że nie czuję, żebym kogokolwiek wychował, jakiegokolwiek ucznia. Ludzie raczej się tak mną zafascynowują tym, co robię i później odchodzą od tego i nienawidzą. Jestem takim sezonowym mistrzem dla wielu osób. Później mądrzeją i odchodzą. Nie wychowałem żadnego ucznia, nikogo bym nie wskazał. O, to mój następca jest. Nie, raczej nie. Utraciłem wielu kolegów, wiele miłości przez to, że jestem taki, a nie inny. Ale z drugiej strony samotny nie jestem. Nie jestem samotny. Od 5 lat jestem związany z przecudowną kobietą. Nie wiem, dlaczego ona ze mną wytrzymuje, ale wytrzymuje. Od 6 lat jestem, 7 lat jestem związany z przecudownym psem, też kobietą, suką, która nie wiadomo czemu ze mną wytrzymuje. Mam syna, który musi ze mną wytrzymywać. No, ale to jest związek taki, krew z krwi, no to krew z krwi, no to trudno się tego wyrzec. Czyli samotny nie jestem, ale czuję jakąś taką pustkę dookoła, no, mimo wszystko. Ale nie narzekam.
Jest pan zadziorny, ale czasami mam wrażenie, że może niekoniecznie pan, ale ten szkolny podmiot liryczny sprawia wrażenie, jakby chciał, żeby się nim trochę zaopiekować, bo bez ciebie wychodziłbym z domu, dobrze pamiętam, o 23.58 i wracał o 14.74. No. Jadłbym w łóżku konserwę rybną i olej, by się wylewał ten olej na kołdrę bez ciebie. No nic, tylko przytulić.
No tak, tak, ale to właśnie o kobiecie, z którą jestem związany od 5 lat, jest czuły tekst. No miłosny tekst, no trochę cwany, no bo wiadomo, że pisze się czasami dla dziewcząt i pisze się czasami dla mężczyzn. I to jest tekst ewidentnie dla kobiety. Już trochę cwany, trochę podszyty jakąś interesownością, ale z drugiej strony to niekoniecznie o mnie jest.
A propos tych odbiorców, miewa pan czasami wśród fanów wandali?
Wandali? W jakim sensie?
A na przykład parę lat temu po pana koncercie w Białymstoku przy elektrowni, a może nawet było to w czasie koncertu, ktoś przepchnął tę wielką artystyczną perłę i aż potem policja musiała interweniować i szukać sprawców. Do tej pory nie znaleziono.
No ale to nie jestem pewien, czy to ja to spowodowałem.
Ale w czasie pana koncertu prawdopodobnie to się wydarzyło, bo teren jest ściśle wydzielony i wtedy był tylko koncert.
No to jak to spuentować? Czy się cieszę, czy się nie cieszę. Ludzie są różni i na naszych koncertach bywają również wandale. No ale podejrzewam, że w Filharmonii też bywa jakiś wandal, tylko nie ma co tam przepchnąć i jakoś się wstydzi zniszczyć żyrandola w Filharmonii. Zdarzyło się to w Białymstoku, że przepchnięto kulę, ale nie jestem pewien, czy to moje teksty to spowodowały, czy też muzyka zespołu to spowodowała. Może to był człowiek, który ma problemy z ojcem lub matką albo z księdzem, więc zrobił to. Nie czuję bezpośredniego przełożenia na to, co robię.
A może pan jednak zachęca w pewnym sensie pośrednio do łamania prawa? Często łamie pan przepisy?
Często. Często.
A na przykład jako pierwszy, a być może jako jedyny, zaczyna pan w klubie palić papierosy, a wiadomo, że w klubach obowiązuje zakaz palenia papierosów.
No ale jeśli przychodzi pan strażak albo przychodzi pan właściciel klubu i mówi, że nie palimy, no to nie palę. Ale jeśli papieros mój, to jest element scenografii, show. Bardzo często bez pytania właściciel lokalu lub osoba upoważniona przynosi popielniczkę, mimo że nie wolno palić, bo wie, że ja palę, więc wręcz mnie zachęca. Ale jeśli nie wolno, to ja potrafię nie palić długo. Jeśli mnie ładnie proszą, to nie palę. A przecież w teatrze, jeśli sztuka tego wymaga, to hrabia musi zapalić cygaro i wtedy stoi strażak i tego pilnuje. Palenie na scenie to element tego spektaklu i myślę, że ludzie potrzebują tego, żeby palił. Często są takie głosy, nie pal Marcin, nie pal. Ale z drugiej strony to jest papieros w mojej ręce, jest elementem niemal nieodzownym. Zresztą lepiej myślę, jak palę, lepiej kontroluję się, jak palę. No to dlaczego publiczność ma dostawać niepełnego świetlickiego?
Kończąc ten wątek, kiedy w takim razie pana koncerty są monologiem, a kiedy dialogiem z publicznością? Bo zdarza się i tak, prawda?
To zależy od sali też. Są sale, w których nie da się rozmawiać z publicznością. Graliśmy w Częstochowie, Dom Kultury, krzesełka, państwo elegancko ubrane, które przyszło nie dlatego, że to my występujemy, tylko dlatego, że to była jakaś impreza, która była wielowątkowa i starsze państwo, które przyszło, plus jakieś 2-3 osoby, które ewidentnie przyszły nas posłuchać. siedziało i patrzyło. I granie dla takiej publiczności jest skomplikowane. Nie robię wtedy nic takiego, żeby się podobać, nie staram się podobać, tylko robię to, co mam robić, tylko że jest pewien opór. Ideałem jest właśnie takie miejsce jak to, bo sala, która nie jest potężna, ale nie jest mała, bar musi być. Ludzie, którzy przychodzą po to, żeby wysłuchać określonego artystę, nie ma przypadkowych ludzi, bo strasznie nie lubię grać dla przypadkowych ludzi. Ludzie, którzy raczej stoją niż siedzą, ludzie, po których widać, od których się czuje jakąś energię, ludzie, którzy mogą być źli, mogą być nieprzyjemni, ale reagują. Najgorsza jest taka cisza i pustka płynąca z publiczności. Lepszy jest koncert w małym, zadymionym pomieszczeniu. Strasznie nie lubię plenerów, strasznie nie lubię plenerów. Ja nie jestem człowiekiem na plener i nie pamiętam koncertu dobrego, który zagrałem na otwartej powierzchni. Nie.
W książce pan bardzo źle mówi o występie na openerze.
No i słusznie mówię, bo nie jesteśmy zespołem na duże sceny. To było jeszcze tak, to był namiot, wprawdzie to był taki wielki namiot i to nie było otwarte. Burza była na zewnątrz i wszyscy uczestnicy tego festiwalu przyszli, tam było ileś tam kilkanaście czy kilka tysięcy, nie wiem ile się tam mieściło w tym namiocie, ale byli tam ludzie przypadkowi. W dodatku te duże imprezy to ochrona, dziwne obyczaje jakieś takie, nie lubię takich koncertów i staram się ich unikać. Nie, średniej wielkości zadymiony klub naprawdę.
Jak pan się czuje, gdy słyszy, że ktoś podrywa dziewczynę na pana wiersze?
Raczej mnie to rozczula. Kiedyś graliśmy w Katowicach i przyszli ludzie z małym dzieckiem i powiedzieli, to dziecko spłodziliśmy słuchając waszej pierwszej płyty właśnie. To raczej wzruszające. No.
A jak pan się czuje, gdy analizują pana wiersze studenci albo uczniowie w szkołach?
Trochę mnie wkurza, bo pamiętam siebie. Ja nie lubiłem analizować poezji w szkole. Miałem dobrą polonistkę i ona to robiła inteligentnie, ale mimo wszystko poezja jest do przeżywania pojedynczo i do rozumienia pojedynczo, ale robienie z tego to nigdy nie jest trafne, nigdy nie jest słuszne. Wiadomo, że są jacyś tacy genialni nauczyciele, którzy potrafią coś z tego wydobyć, ale to rzadkość. Nie, jakoś tak szczególnie nie jestem za tym, żebym w ogóle istniał i na uniwersytetach, a i w szkołach. Niestety to się zdarza i wolałbym o tym nie wiedzieć. O.
W pańskiej autobiografii podaje pan przykład tego wiersza Baczność, który zafunkcjonował w szkole. I to tak, bardzo tak. Paradoksalna historia.
Tak, no właśnie, wiersz jest o tym, jak mój syn poszedł do pierwszej klasy i skończyło się dzieciństwo. Baczność, powiedziała dyrektorka szkoły. Obśmiewałem to w tym wierszu, a później wiersz się pojawia w podręczniku właśnie. Jak oni to rozumieją? Nie wiem.
A jak pan się czuje, kiedy niektórzy ludzie zamiast własnych myśli, zamiast własnych słów używają pańskich w określonych sytuacjach?
No, o ile robią to inteligentnie, nie mam nic przeciwko tym.
Na przykład, że jesteśmy właśnie w tym nastroju nieprzysiadalnym.
To jest mój wynalazek właśnie, to słowo nieprzysiadalność. Trochę się zużyło, przetarło, ale i tak ta książka została tak nazwana, bo właściwie jest to mój wkład w polszczyznę. Nikt takiego słowa nie wymyślił i to jest mój wkład, więc człowiek, który widzi tę nieprzysiadalność, to może sobie skojarzyć to jakoś ze mną, więc został taki tytuł tej książki.
Ale jest już też przysiadalność.
Pojawił się utworek Przysiadalność, który jest takim areburem do nieprzysiadalności, ale to się wzięło z tego, że zespół Zgniłość opracował piosenkę Nieprzysiadalność, a jak doszło do nagrywania, to pomyślałem, o Jezu, no przecież nie będę tego starego tekstu sprzed lat 25 wykonywał, więc wyimprowizowałem w studiu właśnie tekst Przysiadalności, bo nie można czegoś robić bez przerwy tak samo przez lat 25, to nudne.
A jak pan się czuje, czy też jak pan się poczuł, bo to określona sytuacja, kiedy pewna osoba powiedziała, że chciałaby mieć pańską osobowość?
To nie jest tak, że ktoś tak powiedział, tylko ten tekst się wziął stąd, że przyszedł do mnie list do miejsca mojej pracy, co się nazywało Tygodnik Powszechny, I ktoś mi zadał pytanie, co tam w tym liście, a ja mówię, a to jakaś panienka lat 19 pisze, że chciałaby mieć moją osobowość. To było podsumowanie tego listu. I to nikt tego nie powiedział, tylko ja to powiedziałem, podsumowując właśnie. I później się to pojawiło w piosence właśnie. Mam 19 lat i chcę mieć pana osobowość. Trochę mnie to właśnie tak przeraża, że miałem kilka takich klonów. Chłopców, raczej chłopców niż dziewczęta. Dziewczęta podobne do mnie chyba się nie zdarzają. Chłopców, którzy ubierali się jak ja, którzy udawali, że są mną, obserwowali, jakie papierosy palę i tak dalej. Oczywiście nie trwało to długo, ale kilka takich klonów poznałem właśnie i to mnie trochę przerażało.
A jak pan się czuje, kiedy słyszy, że pana wiersze są mądrzejsze od pana?
To właśnie mi powiedziała studentka pewnego profesora i stwierdziła, że profesor właśnie dużo lepiej ode mnie interpretuje moje wiersze. Była to obelga, więc po co w zasadzie jestem? To profesor powinien pisać swoje wiersze i studentka powinna wielbić tego profesora. Byłem niepotrzebnym ogniwem w związku tej studentki z tym profesorem po prostu. Nie, ja myślę, że ja najlepiej rozumiem swoje wiersze i ktoś, kto uważa, że nie rozumiem ich, to bardzo ciekawe stworzenie musi być.
A jeszcze inna sytuacja, mówi pan o niej w książce, kiedy pewna studentka chciała napisać doktorat na temat pana twórczości, ale inny poeta, zdaje się doktor, powiedział, co powiedział?
Że za wcześnie.
Bo nie jest pan jeszcze poetą ukształtowanym.
Tak. Co ciekawe. A nie powiem, kto to powiedział. Nie powiem.
No nie musi być nazwiska. No. Jak się pan poczuł?
No nie, mnie to rozśmieszyło, zwłaszcza, że znam dokonania tego poety i zarazem naukowca. I to bardzo słabe jest. I on blokuje doktoraty jakichś studentek. Co może dobrze wyszło, bo nauka polska potrzebuje zupełnie innych doktoratów. Powstał już jeden doktorat, a może już więcej, ale jeden doktorat powstał i wyszedł jako książka. No nie mogłem zapobiec temu. To jest zupełnie inny świat, świat nauki, więc ja zupełnie źle bym w nim nie radzę sobie z tym.
Pana wiersze raz napisane nie są definitywnie skończone, prawda?
Tak.
Dlaczego pan wraca do tych, które powstały kiedyś? Straciły aktualność?
Jest taki wiersz, który się Pogo nazywa, który był w mojej, albo w pierwszej, albo w drugiej. Guzik, on był dopiero w trzeciej, ale był napisany w okresie mojego debiutu. Tam się pojawiają takie elementy, które już się zdezaktualizowały. Ja opisywałem czasy przełomu lat 80. i 90. i to, co sobie wtedy myślałem. I jakoś tak później stał się piosenką. Jakoś nie potrafię tej piosenki teraz wykonywać z tym tekstem. Tam zacząłem wymyślać jakieś inne teksty do tego. Trochę się wiersz dla Jana Polkowskiego zdezaktualizował przez jakiś czas, a teraz ponownie jest aktualny. W niektórych wierszach pojawia się taki rodzaj myślenia i postrzegania, jaki teraz jest mi obcy, więc albo je piszę na nowo, albo je uzupełniam, albo robię z nimi jakieś inne straszne rzeczy. Nie uważam, że wiersz napisany jest wierszem ostatecznym. Gdybym to, ten wiersz wyrył na tej cegle, cegła przetrwa dłużej niż człowiek.
Być może niż książka.
Niż książka, ale nie uważam, że powinienem ryć swoje wiersze właśnie w kamieniu. To są ulotne raczej rzeczy i trzeba je aktualizować. Myślę, że chętnie na starość na przykład zrobię remiksy mojej pierwszej książki. Na przykład, napiszę ją na nowo. Wiersze to nie jest coś, co jest taką skończoną, doskonałą formą. Zwłaszcza, że często je mówię na scenie i wiem, że za każdym razem jeszcze bym coś dodał. Często improwizuję, często uzupełniam i to dla mnie ma głęboki sens właśnie.
Wiele pana wierszy ma formę muzyczną, czy to w Świetlikach, czy z innymi zespołami, ale też wiele wierszy pozostało w ogóle bez dźwięków. Czy to znaczy, że akurat w nich tej muzyki nie ma?
Też jest tak, że wiersz, którym nie ma historii, wiersz, który jest jakimś takim ulotnym wrażeniem, nie zawsze się nadaje do komunikowania ludziom. Niektóre wiersze są do takiego bliższego, intymnego kontaktu czytelnika i niech takimi pozostaną. Jest mnóstwo wierszy, do których nigdy bym muzyki nie chciał dorabiać, bo są napisane po to, żeby je przeczytać.
Chociaż mówi pan, że ta poezja, którą ceni pan najbardziej, to ta, która ma w sobie muzykę.
No tak. Zrobiliśmy płytę z wierszami Wojaczka, który bardzo muzycznym jest artystą. Chętnie bym zrobił Gałczyńskiego na przykład, który bardzo muzycznie pisał. Chętnie bym zrobił Tuwima, chętnie bym zrobił Leśmiana. O, Leśmiana, bardzo chętnie bym zrobił. Mickiewicza bym zrobił. Są poeci, którzy pisali tak, że da się z tego zrobić piosenki. Jest mnóstwo poetów, którzy kompletnie są głusi, kompletnie amuzyczni. Może piszą mądrze, może piszą pięknie, ale po prostu czytając ich słyszę takie głuche stukanie. I to nierytmiczne jeszcze, bardzo często.
Może tutaj znajdę. Wiele wierszy Wojaczka nadaje się do zaśpiewania. Wiersze Czesława Miłosza lub Adama Zagajewskiego raczej nie da się ozdobić muzyką. Są piękne same z siebie i żadnej muzyki nie potrzebują.
Tak jest tutaj. Jest ironia, bo to, że pisze, że są piękne same siebie, to trzeba pamiętać, że istnieje coś takiego jak ironia. O.
Którą pan lubi?
Ja uważam, że bez ironii świat by nie istniał, a stykam się coraz częściej z niechęcią co do ironii właśnie. Jeden poeta polski, przepraszam, nazwiska nie wymienię, uważa, że jest kryzys ironii, ironia jest kompletnie niepotrzebna i ironia jest złem.
Z czego to się bierze pana zdaniem?
Nie wiem, ironiczną feministkę pan kiedyś spotkał? Nie. Ironicznego lewaka w ogóle? Nie ma ironicznych lewaków. Prawicowcy też jakoś słabo sobie. Ironia jest czymś, co nie jest ideologią, no. Ironia jest jakby poza podziałami partyjnymi. Nie znam polityka, który byłby ironiczny. No. Ironia jest passé, demodé. A ja niestety jestem ironistą.
Ludzie może boją się ironii po prostu.
Oj, boją się, strasznie się boją. W ogóle ludzie boją się żartów. Ironia to jest już bardzo wysublimowana rzecz, a prostych żartów się boją. Dla wielu ludzi śmieszne jest tylko to, jak ktoś się przewróci albo puści bąkę i tylko to jest śmieszne, reszta nie jest śmieszna. To jest dramat, to jakby cofa cały postęp.
A wracając do muzyki, a gdyby ktoś powiedział, być może pan to już słyszał, że Świetlicki tak, ale wyłącznie z muzyką, ze Świetlikami najlepiej.
No, to też są głosy, że Świetlicki tak, ale bez muzyki. Ludzie pierniczą różne rzeczy. Ale ważne jest to, że mówią Świetlicki tak. No.
Nie jest pan autorem piosenek, ale mówi pan, że nie umiałbym pisać piosenek dla kogoś. A co z Jakubikiem, z doktorem Misio?
No niestety, on brał moje teksty z książek do tej pory, a przełamałem się na jego prośbę. I on powiedział, nie chcę już brać wierszy z twoich książek, napisz coś specjalnego dla mnie. I niestety napisałem 5 piosenek dla Jakubika. Ale to, widzi pan, znam go od lat, Jezus Maria, prawie 20 lub równo 20 i dopiero teraz się przełamałem. Tak, na planie Małżowiny poznaliśmy się około 20 lat temu. I dopiero teraz się przełamałem i napisałem 5 piosenek, co do 2 już zdecydował się, że je będzie wykonywał, jeszcze 3 piosenki musi zaakceptować i napisałem dla niego specjalnie. Ale to trzeba było z nim spędzić 20 lat, żeby napisać.
To już na koniec, bo tak, wydał pan antologię wierszy, dostał pan Silesiusa za całokształt twórczości, teraz autobiografia, ale nie żegna się pan z nami, co? Twórczo?
No nie, jest moja książka pod tytułem Polska. Książka Polska jest wyborem moich wierszy patriotycznych, 60 chyba jeden wierszy patriotycznych, tam jest 8 nowych, które są najbardziej patriotyczne z całej książki. Bo niby dlaczego rząd albo opozycja ma monopol na patriotyzm. Ja u siebie w domu też jestem patriotą i na 100. rocznicę niepodległości sam przygotowałem swoje dzieło i to bez żadnych dotacji państwowych. To taka książka, która właściwie niby stare wiersze będzie zawierała, ale jednocześnie będzie takim gestem artystycznym. Te 8 nowych będą prowadzić tę książkę jakoś tak w inną stronę troszeczkę. W przygotowaniu jest książka z wierszami o nieznanym jeszcze tytule. Wierszy jest już około 60, ale zamierzam taką ilość 111. Taką ilość sobie wymyśliłem, więc jeszcze 50 kilka muszę napisać. Przygotowuję również wybór moich wierszy miłosnych, które też będzie troszeczkę wstrząsające, bo znajdą się tam również rzeczy nieznane. Będę nagrywał płyty.
Z kim?
Jeszcze nie wiadomo. Nie, no wiadomo. Wiadomo, z wieloma ludźmi. Pracuję na przykład z byłym gitarzystą Lecha Janerki, panem Damianem Pielką nad duetową płytą, która będzie zupełnie inna od wszystkich innych dotychczasowych moich płyt. Być może z tymi młodymi ze zgniłości też coś nagram. Och, strasznie dużo. Jeszcze mam dużo do zrobienia.
Mówi pan, że gdy będę pisał prawdziwą autobiografię, to może się odważy być maksymalnie szczery, czyli jest autobiografia, a niewykluczone, że będzie jeszcze jedna, no to, inna.
Tutaj na okładce tej książki jest napisana autobiografia. Ja strasznie protestowałem, bo to jest wywiad Rzeka. Autobiografia to będzie polegała na zapachach, kolorach, intymności, szczerości. Będzie bardziej literacka, jednocześnie bardziej taka zmysłowa. No tutaj tych zmysłów w tej książce nie ma za wiele. Ale to napiszę za wiele lat. Jeszcze trzeba poczekać.
Żyje pan kulturą, literaturą, a gdyby okazało się, że całe pana życie to jest część jakiejś książki, jakiejś twórczości. Jak pan sądzi, jaka to byłaby książka i kto mógłby być autorem takiej książki?
Książki o moim życiu.
Załóżmy, że byłby pan bohaterem fikcyjnym nawet.
No, strasznie bym chciał, żeby to była powieść sensacyjna. Mam ukochanego pisarza, który się Lee Child nazywa.
Nie Chandler?
Nie. Znaczy nie, no Chandler oczywiście, tylko że wiem, że Chandler już nie napisze. Nie, nie, ja nie będę nieżyjących przymuszał, żeby o mnie pisali. Jest tak samo jak Chandler. Anglik, który mieszka w Ameryce i pisze w Ameryce. Jest to autor 20 kilku powieści. Wymyślił świetnego bohatera. Jest to bohater, który ma niemal 2 metry, jest byłym żandarmem wojskowym, który nie ma żadnych dokumentów, nie ma żadnej przyszłości, który jeździ po Ameryce i gołymi rękami zabija na przykład 200-osobową grupę nazistów w jakimś tam stanie albo walczy ze złymi ludźmi w imię zasad właśnie. W imię sprawiedliwości, jest dowcipny, przystojny, mądry, kobiety za nim szaleją. Chciałbym, żeby Lee Child napisał książkę o Świetlickim, który jeździ po wszystkich województwach Polski. Ma 3 metry i kobiety za nim szaleją. Chciałbym być bohaterem powieści sensacyjnej. Mogłoby być tam nakłamane, ale żebym to ja był.
No. I z wątkiem miłosnym.
Z wątkiem miłosnym, no poważnym wątkiem miłosnym.